średniowieczna katedra jest jak wszechświat. Kiedy zbliżamy się do tej masy kamienia albo cegły, to przede wszystkim jesteśmy zdumieni przez ogrom. Jesteśmy przytłoczeni, a jednocześnie wznosimy się razem z tą budowlą w jakimś takim nieprawdopodobnym rzucie ku niebu. I musimy się oswoić. Tak jak wtedy, kiedy patrzymy na niebo pełne gwiazd albo oglądamy zdjęcia kosmosu, musimy się oswoić z tym widokiem, żeby zacząć rozpoznawać poszczególne elementy. A potem przychodzi zachwyt nad tym, jak to jest zbudowane. Nad proporcją, nad szeregiem kamiennych przypór, nad rzędami okien. Że to wszystko jest takie na swoim miejscu. Tak fantastycznie jedno z drugim gra i jedno do drugiego pasuje. Ale to przecież nie koniec. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, to okaże się, że cała ta budowla podzielona jest bardzo często na takie obszary od dołu piekło, potem ziemia, a potem niebo tam gdzieś na szczycie. Bo katedra średniowieczna ma być wszechświatem. Ona ma go zilustrować. Ona ma go wyrazić na chwałę jego Stwórcy. Ale to jeszcze nie koniec. Bo przecież gdyby nas podnieśli na jakimś wysięgniku do tych witraży, to okazałoby się, że to nie są kolorowe plamki tylko i kawałki szkła, że tam są postacie, które się uśmiechają, płaczą, są zdziwione, złe. Przecież nikt tego nie widzi, ale one tam na górze śmieją się, płaczą, modlą, śpiewają, grają na harfach. Bo zostały tam opowiedziane przez ich twórców, którzy robiąc taki witraż i czytając, że Sara zaśmiała się, kiedy Pan Bóg powiedział jej, że będzie matką, rysują jej uśmiech, którego poza nimi prawdopodobnie nikt nie zobaczy. Bardzo podobnie jest z dziełem Tomasza. My też na początku mamy taką, jesteśmy przytłoczeni, jak zobaczymy te parę półek jego pism. Jesteśmy przytłoczeni. Później zachwyca nas, że to wszystko jest takie ułożone, że sumę teologiczną można rozrysować tak jak drzewo, gdzie poszczególne części, podczęści będą wychodzić z pnia i splatać się potem jak gałęzie, a kwestie i artykuły będą jak liście. Ale to jeszcze nie koniec. Kiedy się pochylimy, to zobaczymy tam myśli, to co on mówi, pisze, jak myśli, jak pracuje. I to jest kolejny etap, a potem schodzimy jeszcze niżej i czasami samo zdanie jedno, jakaś fraza uderza nas, tak jak taki element średniowiecznej katedry. Wybrałem dzisiaj dwa takie zdania dla was na ten wieczór. Pierwsze z nich pochodzi z dzieła, które rzadko się czyta, jeszcze nie ma krytycznego wydania i w ogóle rzadko się myśli, jak się myśli o świętym Tomaszu, to rzadko się myśli, że on był kaznodzieją, że on był dominikaninem. I nie tylko jako kaznodzieja, ale jako profesor uniwersytetu musiał głosić kazania. bo to było jedno z zadań wykładowców uniwersyteckich. Musieli powiedzieć wykład, przeprowadzić dysputę i wygłaszać regularnie kazania do swoich studentów. Przekazywać im to, czego uczyli się na wykładzie w atmosferze liturgii, wiary, pobożności. Otóż w kazaniu, które w przygotowywanym wydaniu nosi numer 15, a komentuje przypowieść o bogatym człowieku, który wydał wielką ucztę i, jak pamiętamy, zapraszał na nią różnych ludzi, którzy nie chcieli przyjść, Tomasz stawia pytanie, kto to jest ten człowiek, który wydaje ucztę? I odpowiada, oczywiście, to sam Bóg. Ale czy o Bogu można powiedzieć, że jest człowiekiem? Oczywiście w pewnym sensie tak, kiedy myślimy o Chrystusie, ale tu nie chodzi o ludzką naturę. Tak, jeśli chodzi o ludzką naturę, można powiedzieć, tak, Bóg jest człowiekiem, w Chrystusie nie ma w ogóle problemu. Ale czy można powiedzieć, Bóg jest człowiekiem, kiedy myśli się o Jego naturze boskiej? I Tomasz mówi tak, można. Jeżeli się spojrzy na to z trzech punktów. Po pierwsze, przez podobieństwo. Jesteśmy do Boga podobni. Ale to, że jesteśmy do Niego podobni, to znaczy, że jakoś On jest podobny do nas również. Bo między obrazem i wzorem zachodzi jakieś podobieństwo. Można również nazwać Boga, myśląc o Jego boskiej naturze, człowiekiem, ze względu na przyjaźń. Na to, że Bóg tak blisko nas chodzi i my blisko Niego, że w pewnym sensie upodabniamy się do siebie. Ta przyjaźń świadczy, że jesteśmy do siebie podobni, bo nie przyjaźnią się zupełnie nieprzyjaciele. I w końcu ze względu na pewną cechę. I Tomasz mówi, cóż to jest za cecha, która między nami a Bogiem powoduje to, że o Bogu można powiedzieć, że jest człowiekiem. I stawia pytanie takie retoryczne, i to jest właśnie to zdanie. Co jest właściwe człowiekowi? Quid est proprium hominis? I muszę wam powiedzieć, że kiedy czytałem to kazanie po raz pierwszy, to oczywiście wyuczony, że święty Tomasz rozum i wiara, i że powie rozum, ratio, jest proprium hominis. A święty Tomasz odpowiada, proprium hominis est esse mansuetum natura, quia homo naturaliter est animal sociale. Właściwością ludzką jest bycie łagodnym, bo człowiek naturalnie jest zwierzęciem społecznym. I on mówi, są takie zwierzęta, dzikie bestie, jak lwy albo niedźwiedzie, które żyją samotnie, ale człowiek taki nie jest. I ta łagodność jest tak bardzo ludzką cechą, że nawet często używa się jej zamiennie. Mówimy, ktoś jest łagodny albo ktoś jest ludzki. To znaczy to samo. Jak chcesz powiedzieć ludzki, znaczy, że jest łagodny, że jest dobry. I tak samo jak chcesz powiedzieć, że ktoś jest złośliwy, mówi Tomasz, że jest złośliwy albo jest okrutny, to mówimy o nim inhumanus, mówimy o nim jest nieludzki. Bo wydaje się, że się upodabnia właśnie do takiego lwa albo niedźwiedzia. Zauważcie, że my naturalnie myślimy o sobie źle. Źle. My byśmy powiedzieli homo homini lupus. Człowiek człowiekowi wilkiem. My byśmy natychmiast się skupili na tym, co dzieli, co jest niedobre, co jest... A święty Tomasz mówi, jaka jest najbardziej ludzka cecha? To jest jego łagodność. To jest najbardziej ludzkie. Bo Tomasz patrzy na nas z perspektywy Bożej. Bo Tomasz w swoim wielkim projekcie, który jest projektem teologicznym, próbuje spojrzeć na świat i na człowieka zawsze od strony Bożej i mając Boga na względzie. Nigdy Bóg nie znika z jego horyzontu. A kiedy tak się patrzy, to się widzi inaczej. To się widzi prawdziwie. To się widzi to, co jest najbardziej istotne. A to, co jest najbardziej istotne w człowieku, to jego dobroć i jego łagodność. A nie jego okrucieństwo i złość, które są przydawką, które się przyplątały, ale nie są ludzkie. Bo święty Tomasz, i to jest drugie zdanie, powie coś zupełnie niesamowitego, że w tym życiu, in hac etiam vita, w tym życiu, purgato oculo perdonum intellectus, kiedy nasze oko zostanie oczyszczone darem poznania, Deus quodam modo videri potest, możemy w pewien sposób oglądać Boga. Ten dar poznania to nie jest tylko jakieś oświecenie, które spływa z góry. Ten dar poznania to jest połączenie Bożego objawienia i naszego intelektualnego i duchowego wysiłku. I jeżeli ten dar poznania oczyści nasze oko, to my wtedy możemy w tym życiu, teraz, w pewien sposób zobaczyć Boga. Jeżeli Go zobaczymy, to wtedy zobaczymy siebie. Tacy, jacy jesteśmy naprawdę. Naturaliter animal sociale. Naturalnie zwierzęta społeczne, które łagodnością się kierują, które z miłości ku sobie dążą i ku Bogu. I wtedy zrozumiemy, że jak Pan Jezus do nas mówi, wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłem świata, to nie jest tylko program, ale to jest stwierdzenie faktu. My jesteśmy solą ziemi, my jesteśmy światłem świata. I dlatego mamy tak żyć jak sól ziemi, tak się zachowywać jak światło świata. Bo nimi już jesteśmy. Nas patrzy Bóg. I z Nim próbuje tak patrzeć na człowieka również święty Tomasz. Ten, którego często uważa się za naiwniaka, że on jest taki zbyt pozytywny, zbyt taki optymistyczny. A przecież my wiemy, XVII wiek, sceptycyzm, później egzystencjalizm w zeszłym wieku. Wiemy, że człowiek jest okropny. Nie. To nie Tomasz jest naiwny. To my bywamy ślepi.